Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Urząd Miasta Szczecina, radni chcą za nasze podatników pieniądze wybudować nowy stadion Pogoni. Jest wiele głosów mieszkańców, którzy są przeciwni budowie stadionu, na którym nic się nie dzieje. Mieszkańcy potrzebują w Szczecinie porządnych dróg i swobodnego wjazdu do centrum z każdej strony miasta Szczecina. To powie co drugi szczecinianin. Rządzący miastem wyraźnie są przeciwni mieszkańcom, codziennie kładą im kłody pod nogi, a jeszcze niedawno prawie na kolanach prosili o głosy wyborców. To fragment listu Ryszarda Spłoni. Pan Ryszard chce nowszych dróg, a nie nowego stadionu. A propos nowego stadionu, który ma kosztować nie 180, 190, tylko 240 milionów złotych, Sławek zrobił takie wyliczenie dotyczące nie tyle dróg, co dotyczące braku toalet w mieszkaniach komunalnych. Około 6 tysięcy toalet brakuje. No i właśnie, informacja z lutego tego roku. Rusza miejski program budowy łazienek i toalet w mieszkaniach komunalnych. Szczeciński samorząd w tym roku na jego realizację przeznaczy ponad 3 miliony złotych. Urząd Miasta przewiduje, że finanse te pozwolą na powstanie ponad 200 toalet i łazienek w mieszkaniach komunalnych. Średnia to 15 tysięcy złotych na toaletę, proszę Państwa, czyli 240 milionów złotych to daje 16 tysięcy toalet. Serdecznie witamy i zapraszamy. Aleksandra Mazur-Woroniecka dzisiejszy program zrealizuje. Sławek Orlik odbiera telefony, jest wydawcą audycji. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest czwartek, 23 dzień listopada. 510-37-36 to numer do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. O czym dzisiaj? 86-latek wprowadzony w błąd podpisał umowę na dostawę prądu i gazu od innego operatora niż dotąd. Nie wiedział, co podpisuje. Jak twierdzi, powiedziano mu, że to jest ankieta, a podpisał umowę. Czy może się wycofać, pomimo że minęły 2 tygodnie od podpisania tej umowy? Porozmawiamy także z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego na temat ulic Strzanieckiej i Jagiellońskiej. Porozmawiamy także o wiatach. CEPiK 2.0, rzeczywiście o tym mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, ale będzie też inna bulwersująca sprawa. Dzisiaj przedstawimy całą relację, a teraz pytanie, czy to była próba uprowadzenia?
Wracając z podróży w niedzielę o godzinie 19.30 zatrzymał się pod dworcem autobus linii 81. Wsiadłam do niego, wiedząc, że mam troszkę nawet więcej niż pół godziny czasu do odjazdu, a że aura była niesprzyjająca, więc stwierdziłam, że sobie usiądę w autobusie. Poprosił mnie do siebie pan kierowca, który kompletnie, niestety, nie znał języka polskiego. Pokazał mi na karteczce, że odjeżdża o godzinie 20.12. Przytaknęłam, wiedziałam, że oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i ja sobie grzecznie, spokojnie posiedzę. Chwileczkę jeszcze odczekaliśmy, zamknął drzwi i ze mną, jedyną w środku, ruszył w niewiadomym kierunku.
Co było dalej, okaże się jeszcze podczas dzisiejszego programu. A teraz inna sprawa. Dźwigi, no właśnie, dźwigozaury miały być oświetlone.
Witam serdecznie, cały słuchacz. Mam takie pytanie. Otóż parę miesięcy temu były remontowane nasze piękne 3 dźwigi. Po tym remoncie hucznie pan Krystyk opowiadał, że będą ładnie podświetlone. I cóż, codziennie o 12 nocy jadę do domu z pracy i chciałbym podziwiać ten piękny żurawie, ale niestety, ciemno. Jestem ciekaw, czy to jest oszczędność, czy ma być ciemność. Serdecznie pozdrawiam.
Nie, tak ma nie być. Zgodnie z zapowiedziami, pisze Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta Szczecin, będą dźwigi oświetlone i nie jest to tajemnicą. W tej chwili, pisze, zbieramy oferty na wykonanie projektu. Na jego podstawie zostanie rozpisany przetarg na wykonanie oświetlenia dźwigów. Realizacja odbędzie się w przyszłym roku. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. No i tutaj zdjęcia umieszczone przez Sławka. Zdjęcia chodnika w okolicach Placu Rodła i tamtejszych przystanków. Chodnik jest upstrzony, dosłownie upstrzony wciśniętymi przez obuwie gumami do rzucia, przyklejonymi do nawierzchni. Wygląda to fatalnie. Zauważyłem, że to taka nasza szczecińska specyfika lokalna, że w wielu miejscach, szczególnie na przystankach, jest pełno właśnie wyplutych gum do rzucia. A przecież na przystankach są kosze na śmieci. Czy nie można tych gum do rzucia wypluwać właśnie do koszy na śmieci? W Singapurze są gigantyczne kary za wypluwanie gum. U nas nie ma i może dlatego jest jak jest. A teraz sprawa bezdomnego kota.
Dzień dobry, moje imię Michał. Ja dzwonię z okolic Szczecina, z gminy Kołbaskowo. Ostatnio przybłąkał się do nas kotek, który był ewidentnie potrącony przez samochód. Żona próbowała znaleźć jakiś punkt opieki, nie mogła się nigdzie dodzwonić. Zabrała tego kotka do prywatnego weterynarza. Niestety lekarz stwierdził, że kotka trzeba uśpić i żona zapłaciła 150 zł. Moje pytanie jest, czy dla osób mieszkających obrębem miasta Szczecin też możemy korzystać z takiej pomocy. Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji. Teraz właśnie na ten temat odpowiedź od Katarzyny Hermanowicz, dyrektorki międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej. Otóż Dobra ma i również gmina Kołbaskowo, bo jest to międzygminne schronisko, interwencyjny numer telefonu i samochód, który w takich właśnie przypadkach może interweniować. To jest numer 508-222-247. To jest interwencyjny telefon do międzygminnego schroniska w Dobrej. To schronisko obsługuje Nowe Warpno, Police, Dobrą i Kołbaskowo. Te gminy warto o tym numerze pamiętać, a jeżeli tego numeru nie pamiętamy, warto zadzwonić do Gminnej Straży Miejskiej. Straż Miejska zna ten numer i z pewnością pomoże. To jest czas reakcji. Teraz sprawa niebezpiecznych pasów widmo, czyli takich, których nie ma na drodze. Napisał do nas pan Krzysztof. Ponad 2 miesiące temu zakończyła się wymiana nawierzchni na odcinku drogi krajowej numer 10 między obwodnicą Stargardu a Krąpielą. Od tego momentu na wyżej wymienionym fragmencie drogi nie wymalowano oznakowania poziomego jezdni. Sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna po zmroku, gdyż jezdnia zlewa się z poboczem, a widoczność jest znacznie ograniczona. Dodatkowo brak wskazówek w postaci linii ciągłych i przerwanych utrudnia obieranie bezpiecznego toru jazdy i podejmowanie właściwych decyzji adekwatnych do ukształtowania terenu. Na odcinku tym można spotkać wiele tirów i amatorów mocnych wrażeń. Tuż przed audycją rozmawiałem z Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i powiedział mi, że po zakończeniu po wymiany nakładki bitumicznej trzeba było odczekać 2-3 tygodnie, żeby móc rozpocząć malowanie, ale tu z kolei niestety w sukurs nie przyszły warunki pogodowe, stałe częste opady deszczu, do tego wilgotność poranna uniemożliwia namalowanie tych pasów. Rzeczywiście jest to sytuacja niebezpieczna. Więc teraz drogowcy czekają na takie chwile, kiedy będzie można to oznakowanie poziome położyć i żeby ono było trwałe. Stąd właśnie taka sytuacja, o jakiej mówi nasz słuchacz, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie i inni, proszę się uzbroić w cierpliwość i proszę uważać, zwolnić. No ale pan tutaj także pisze o amatorach mocnych wrażeń, czyli kierowcach samochodów osobowych, wyprzedzających pomimo obowiązującego zakazu właśnie wyprzedzania. To jest czas reakcji. Z nami już Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry. Czy mnie słychać?
Tak, słychać. Słychać panią bardzo dobrze. Mam nadzieję, że słuchacze również panią słyszą. Cieszymy się, że jest pani z nami. Zaczynamy, bo sporo jest spraw, a czasu jak zwykle limit pewien. Odbiór ulicy Szczanieckiej. Proszę powiedzieć, czy zakończył się ten odbiór po naprawie, po konkretnym bardzo remoncie? Czy są uwagi i jakie?
Rzeczywiście odbiór się zakończył, te odbiory trwały kilka dni. Ostatecznie wykonawca do 16 listopada miał usunąć wszystkie usterki, które my zgłosiliśmy. Tam była branża drogowa, kilka usterek organizacji ruchu czy zieleni. Rzeczywiście te, które my ustaliliśmy, zostały usunięte. Została jeszcze kwestia nasadzeń i trawników, natomiast ze względu na tutaj okres, ten akurat odbiór tej części jest ustalony na maj przyszłego roku. Natomiast protokół odbioru taki końcowy został podpisany, w związku z tym jakby uważamy, że ta inwestycja została zakończona.
No dobrze, ja tutaj mam z 6 listopada mail od naszego słuchacza w sprawie właśnie Szczanieckiej. Słuchacz ma sporo, to jest pan Tomek, sporo uwag, no między innymi do tej ścieżki rowerowej. O niej również informowały różne media. Chodzi o to, że ścieżka kończy się w pewnym momencie i nie ma swojej kontynuacji w stronę wiaduktu, po lewej stronie jadąc w górę od strony centrum. Kiedy to będzie dokończone?
Rzeczywiście wiemy o tym, że ta ścieżka musi mieć swoją kontynuację. Wiadomo, że ona nie będzie zawsze w tym momencie, natomiast jakby się kończyła. Natomiast tak jak wcześniej informowaliśmy, tam trwają prace projektowe związane z organizacją zieleni, parkingu i drobną zmianą w organizacji ruchu przy tym skwerze około ulicy Rynkowej. I żeby nie kolidowały dwie inwestycje czy dwa zadania, dlatego też zdecydowaliśmy się przynajmniej na razie zakończyć tą ścieżkę w tym miejscu. Na pewno w ramach posiadania zaplanowanych środków i kolejnych inwestycji w tym rejonie będzie ta ścieżka kontynuowana. Nie jestem w stanie jeszcze, pewnie będzie chciał pan zapytać, kiedy dokładnie, teraz konkretnie niestety nie mogę podać terminu, natomiast no, na pewno będzie to kontynuowane.
Dalej słuchacz pisze tak. Kolejnym absurdem jest usytuowanie wiaty przystankowej na samym początku zatoczki. Ja jestem człowiekiem w sile wieku i mogę sobie podbiec do zatrzymującego się autobusu, ale ludzie starsi już mają spory problem. Skąd właśnie takie usytuowanie tej wiaty?
Nie ukrywam, że tę wiadomość z tą wiatą, sytuowaniem jej dostałam dzisiaj, więc nie zdążyłam się dopytać, dlaczego też w tym miejscu i to tak zostanie. Natomiast obiecuję dowiedzieć się, czy to zostanie przesunięte ewentualnie. A jeżeli nie, to dlaczego w tym, a nie w innym miejscu ta wiata przystankowa jest
sytuowana? Ja mam hipotezę pewną dotyczącą tego, dlaczego ta wiata stoi w tym miejscu. Dlatego, że jest to taki przystanek, gdzie wiele osób przesiada się z jednego autobusu na drugi. Tak. Jeżeli stoi dużo ludzi i właśnie na środku, gdzie zatrzymuje się autobus, jest jeszcze wiata, to utrudnia wsiadanie i wysiadanie. A przecież faktem jest, że jeżeli autobus dojeżdża, widzimy go z daleka, to tych parę kroków, myślę, możemy przejść na środek przystanku. Ale to jest tylko mój domysł.
Tak, no więc taka też jest moja hipoteza, natomiast żeby już ostatecznie ukrócić domysły, ja się zapytam, że tak powiem, specjalistę, kogoś, kto ustawiał tą wiatę i wtedy odpowiem na to pytanie już konkretnie.
Pan Tomek pisze również o tym, że remont nie obejmował remontu chodników na wiadukcie. Jak to wygląda? Dlaczego on nie objął? Czy dlatego, że to jest obiekt kolejowy? Właśnie?
Na pewno jest to inny rodzaj obiektu i dlatego też nie zostało to objęte remontem. Zresztą jakby zakres był do pewnego momentu, zawsze w którymś momencie się kończy każda inwestycja. Natomiast tak jak powiedziałam, na pewno gdzieś tam w planach i w myśleniu perspektywicznym jest, żeby jakby kontynuacja była. No i na pewno te chodniki, niezależnie od tego, czy to jest wiadukt kolejowy, czy też inny rodzaj jakby obiektu drogowego, będzie to zrealizowane.
Trzeba to zrobić jak najszybciej. Tam mamy, jak pisze słuchacz, piękne dziury, pęknięcia i wykwity. Czy były jakieś uwagi do przejścia dla pieszych przez ulicę Rynkową? Bo tutaj nie wkleiliśmy jeszcze na naszą stronę zdjęć, które pan Tomasz nadesłał, ale pisze o tym, że właśnie coś go tam dziwi. Czy pani wie co?
Wie pan co, tak, no, sam pan powiedział, że to jest informacja z 6 listopada, procedura rozpoczęła się, ta odbiorowa 8 listopada, a odbiór końcowy i te jakby zgłoszone usterki zostały usunięte do 16 listopada, w związku z tym całkiem możliwe, że jakby tutaj już mamy lekko zdezaktualizowany temat. Natomiast z racji, że ja dzisiaj dostałam tą informację, przesłałam już ją dalej i dowiem się, czy już te wątpliwości zostały, czy te usterki też zostały usunięte i w ramach tego, co tutaj pan napisał również. Czy też to przejście dla pieszych jest tak zrobione i też dowiem się dlaczego.
Czy były uwagi dotyczące oznakowania poziomego, grubości pasów na jezdniach, ponieważ jeden ze słuchaczy nam nadesłał taką informację, że one są zbyt małe, nie są z odpowiedniej szerokości takiej, jakiej wymagają przepisy.
Na pewno były usterki i uwagi dotyczące organizacji ruchu i one zostały usunięte. I jeżeli w tej chwili już mamy odbiór końcowy podpisany, to znaczy, że stan faktyczny, czyli ta grubość, ta wielkość, która jest teraz, jest zgodna z przepisami i z wytycznymi w ruchu drogowym, w związku z tym wszystko zostanie tak, jak jest.
Tyle na razie o ulicy Strzanieckiej. Przejdźmy na ulicę Jagiellońską, gdzie jest spowolnienie ruchu, ograniczenie do 30 km na godzinę. Nasi słuchacze dzwonili i podnosili głównie dwie kwestie, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Jedna to, że miejsca do parkowania są prostopadle, a nie ukośnie i bardzo trudno jest zaparkować. A druga kwestia to sposób ułożenia tej kostki. Ona jest po prostu, w wielu miejscach to widać, ja tam jechałem dwukrotnie, nierówno ułożona, jest po prostu taka pofalowana.
Rzeczywiście są pewne usterki, które tutaj również podczas odbiorów zostały ustalone. Odbior jeszcze trwają. Pamiętajmy, że to jest procedura, która nie trwa dzień lub dwa i pamiętajmy też, że nie tylko pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego podczas takich odbiorów się jakby znajdują w danym miejscu. Myślę, że jeszcze troszeczkę musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby ustalić konkretne niedociągnięcia ewentualne wykonawcy i one będą musiały być usunięte. Natomiast ilość różnorodność tych wad i usterek na razie jest taka, że procedura trwa i ciężko mi jest powiedzieć, do kiedy ona będzie trwała i do kiedy wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych usterek.
Mówi pani, że ilość i różnorodność jest spora, czyli będzie sporo pracy, jeżeli chodzi o te usterki i ich naprawianie, no ale to dobrze, żeby było ładnie po prostu i już.
No, na pewno już teraz widać, że ta ulica zmieniła się na tyle, że przyciąga, jest atrakcyjna dla, szczególnie dla mieszkańców naszego miasta. Coraz więcej osób tam się przechadza i o to chodziło, dlatego że ona miała być bardziej atrakcyjna i turystycznie, i dla przedsiębiorców miała być lepsza. I na razie przynajmniej ten efekt został osiągnięty. Myślę, że wiosną, jak jeszcze uruchomimy tą fontannę i będzie pięknie nam woda tryskać i jeszcze podświetlenie, cieszyć nasze oko, to będzie zdecydowanie lepiej. No mówię, a jeżeli chodzi o ewentualne usterki, to musimy jeszcze chwilę poczekać, one będą usunięte.
I kolejna sprawa, wielka kałuża na chodniku prowadzącym do kładki nad ulicą Staszica w stronę Manhattanu albo z Manhattanu. Czy będzie tam przed zimą jakaś poprawka chodnika, bo ta kałuża rzeczywiście tam się regularnie tworzy, kiedy pada deszcz, a jest to miejsce no bardzo uczęszczane i bardzo obciążone ruchem pieszych.
Ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie to usunięte, ponieważ tam problem jest z odwodnieniem liniowym. Ta informacja została przekazana dalej odpowiednim służbom. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Natomiast no, nie mam też gwarancji, że to będzie jeszcze zimą.
A co to jest to odwodnienie liniowe?
No tam ewidentnie się po prostu zbiera woda, jest jej za dużo, ona nie ma gdzie odpłynąć i stąd też ta kałuża, która przy okazji deszczów się tam pojawia.
I kolejne pytanie, pętla Pomorzany. Słuchacz napisał, że właśnie jest regularnie też zalewany chodnik na pętli Pomorzany, przejście w kierunku ulicy Smolańskiej obok działek. Czy też będziemy długo czekać, czy to się też uda szybko załatwić?
Tutaj problem jest niestety troszeczkę większy, dlatego że nie jest ta kałuża, czy ten problem nie dotyczy zagłębień czy problemów z chodnikiem, a wody spływającej ze skarb, które gdzieś tam są w okolicy. W związku z tym tutaj ciężko jakoś na szybko i doraźnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Na pewno pętla Pomorzany będzie przebudowywana w ramach większych inwestycji, które planowane są na najbliższe lata przez spółkę Tramwaje Szczecińskie. Jakby to z jednej strony jest dobra wiadomość, bo będzie kompleksowa, bo to wszystko rozwiązane, natomiast zła jest taka, że to jest perspektywa 2-3 najbliższych lat. Na pewno inspektorzy pojadą tam na miejsce i sprawdzą, czy można w jakiś sposób doraźnie zabezpieczyć tą skarpę, żeby tam ta woda nie spływała i nie stała na tym chodniku. Natomiast, tak jak powiedziałam, no nie jest to tak, że wystarczy przełożyć płyty chodnikowe i już na pewno będzie zdecydowanie lepiej. Na pewno się przyjrzymy tej sprawie, natomiast no nie jest ona taka łatwa, jakby tutaj mogło się wydawać.
Co z doświetleniem takich ciemnych przejść dla pieszych? Kilkukrotnie dzwonił do nas chociażby słuchacz, który mówił o zjeździe z szarych szeregów w ulicę Wielkopolską. Czy jest plan, czy tej zimy jeszcze możemy spodziewać się, że niektóre przejścia, właśnie gdzie jest duży ruch samochodów, a które mają mało światła, że pojawią się tam dodatkowe lampy?
No, tej zimy pewnie jeszcze nie, natomiast tych przejść, które są doświetlane, jest coraz więcej w naszym mieście i tych programów i sposobów, żeby te przejścia były coraz bezpieczniejsze, staramy się wprowadzać jak najwięcej. Będzie kolejna grupa przejść dla pieszych, które będą specjalnie doświetlane takimi lampami, takimi specjalnymi doświetlaczami, które nie oślepiają kierowcy, a jednocześnie powodują, że ta sylwetka pieszego jest taka bardzo kontrastująca na tle otoczenia i jest on dużo bardziej widoczny. W zeszłym roku kilkanaście takich przejść doświetliliśmy i w przyszłym roku ten program będzie kontynuowany. W tej chwili są przez Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska ustalone przejścia dla pieszych, które są najbardziej niebezpieczne, które w pierwszej kolejności trzeba doświetlić i w przyszłym roku one rzeczywiście będą bezpieczniejsze. Na pewno staramy się jeszcze dodatkowo ustawiać dodatkowo znaki, odblaski, większe tablice, te najnowsze generacje oznakowania pionowego, tak żeby te przejścia były jak najbardziej widoczne. Są też grubowarstwowo malowane na biało i czerwono, żeby jeszcze lepiej pokazać temu kierowcy, że w tym miejscu może się znajdować jakiś pieszy. Nie wiem, czy na pewno ten plac Grunwaldzki i zjazd szarych szeregów będzie w ramach tego programu czy innego, natomiast na pewno tym przejściom też się przyjrzymy i postaramy się, żeby bezpieczeństwo pieszych było zwiększone.
Szkoda, że nie tej zimy, no ale cóż, przetargi, procedury...
Prace muszą trwać, nawet nie tyle przetargi, procedury również, natomiast trzeba to wszystko zaprojektować, trzeba wykonawcę tutaj znaleźć, więc jakby no niestety niektóre elementy muszą trwać.
No i ta sprawa ciągnie się 2 lata. Chodzi o wiatę przy szpitalu, przy Jagiellońskiej. Słuchacz dzwoni do nas regularnie, nam jest już wręcz przykro, bo rzeczywiście nawet nasze interwencje nie skutkują u kolejnych rzeczników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Proszę powiedzieć, pani Hanno, czy będzie wreszcie wiata przystankowa dla ludzi, którzy do szpitala czy ze szpitala wychodzą właśnie przy szpitalu na Jagiellońskiej?
No czasami właśnie jest tak, że interwencja czy telefon mediów nie wystarczy, żeby coś się zrobić. My mamy na uwadze tę wiatę, to miejsce. W tej chwili jest postawiona tam ławeczka. W pierwszej kolejności, jak tylko będzie nowa partia wiat, będzie tam ustawiona wiata przystankowa. Jedyne, co mogę zrobić, to przeprosić, że jeszcze jej nie ma. Niektóre procedury trwają dłużej i planowanie, natomiast mamy na uwadze tę wiatę i chciałabym dać moje słowo, że będzie ona w przyszłym roku. Jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Mam nadzieję, że tak będzie i spotkamy się, że tak powiem, na audycji i powiem, że jest.
Ja proszę, żeby to był priorytet.
Jest priorytet. Bo... Na pewno mamy ją na uwadze. Ona w pierwszej kolejności, jak tylko będzie dostawała nowy wiat, w pierwszej kolejności będzie
domyślam się, że rady osiedli występują o wiaty i tak dalej, i tak dalej. Tu może rada osiedla nie występuje o tę wiatę, ale pacjenci, ludzie często schorowani, słabi, no mają tam ławeczki, ale brakuje właśnie zadaszenia. I teraz ostatnia sprawa, wróćmy do telefonu sprzed tygodnia co najmniej.
Dzień dobry, jestem mieszkanką dzielnicy Stołczyn. No i ostatnio obserwuję, że ZDTM postawił nowe przystanki na trasie autobusu 102, to znaczy Gocław-Police. Taka ciekawostka, że przystanki mają zadaszenie, a z boku są tylko szkielety. Nie ma szyb. Więc nie wiem, to już drugi miesiąc obserwuję. Natomiast takie same przystanki są w Policach i w Myślicinie już zaczynają się te same przystanki, ale z szybami. Czyli Police zrobiły to fachowo. A u nas widzimy coraz więcej takiej roboty nie do końca skończonej. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich.
No właśnie i po tym telefonie kilka dni później napisał do nas pan Maciej, że zapowiedzieliśmy w piątek, że się zajmiemy sprawą i po 10 w piątek pojawili się przedstawiciele firmy Romus i szklą te wiaty. Proszę powiedzieć, skąd to opóźnienie i czy rzeczywiście one są szklone i czy nie były szklone może z powodu wandalizmu i obawy, że jak oszklimy, to i tak te szyby zostaną wybite.
No, nie możemy tak traktować sprawy, że nie będziemy szklić szyb wiatr, bo zostaną one wybite. Rzeczywiście tych aktów wandalizmu w Szczecinie jest bardzo dużo, ponieważ każdego dnia dostajemy sygnał, że są jakieś problemy z wiatami. I to najróżniejszego typu. A to właśnie szyba zbita, ewentualnie jakieś te elementy stałe są powyginane, ławki zniszczone. Natomiast staramy się te wiaty w jak najkrótszym czasie doprowadzić do stanu używalności. Tych wiat na Gocławiu w tamtym rejonie pojawiło się kilka w ostatnim czasie. One sukcesywnie dojeżdżały do Szczecina, zostały montowane, ale szkła przyszły troszeczkę później i ze względu na to, żeby nie czekać za długo, to zostały najpierw posadowione, a dopiero potem szkła zostały wstawione. I to nie jest tak, że jakby czekaliśmy na coś specjalnie długo albo zwlekaliśmy, mając nadzieję, że zaoszczędzimy coś na tym. Natomiast rzeczywiście, tak jak przeanalizowałam sobie ostatnie 2 lata jakby w funkcjonowaniu tych wiat, to jest drobna poprawa. Jest lekka tendencja zniżkowa. My rocznie mniej więcej około 120 tysięcy wydajemy na same naprawy wiat przystankowych. I jest to stała kwota właśnie mniej więcej od 3 lat. Natomiast ilość wiat z roku na rok jest coraz większa. W tej chwili jest ich ponad 300. W związku z tym jakby proporcjonalnie patrząc, to może jest odrobinę lepiej.
Pocieszyła mnie pani. 120 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy złotych nawet, gdyby to było, to i tak ogromna kwota.
Mówię za dużo, zdecydowanie za dużo. Tak, zdecydowanie za dużo. I pamiętajmy, że to robimy my wszyscy, pasażerowie, dbając bądź nie dbając o te wiatry. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami boimy się wandali, natomiast bardzo prosimy o sygnały, o telefon do Straży Miejskiej, na policję, jeżeli zauważamy takie akty wandalizmu. Niestety bardzo mała jest i trudno jest wykryć sprawców takich.
Więc tym bardziej apelujmy do naszych słuchaczy, no apelujmy do pasażerów o informowanie Straży Miejskiej, policji czy dyspozytora ruchu o takim zdarzeniu. Przecież możemy odejść ukradkiem poinformować o tym. Jeszcze na zakończenie króciutkie pytanie. Ulica Kłusocińskiego. Nasza słuchaczka pani Magda pisze, że po jednej stronie ulicy brak podjazdów dla wózków. Czy tam będzie jakaś zmiana?
Tak, zostało to zgłoszone. W przyszłym roku w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie zrobiony taki podjazd, więc tutaj może się nasza słuchaczka spodziewać, że będzie jej lepiej. Natomiast no, teraz pogoda też nie sprzyja takim pracom, więc niestety musi się wybrać w cierpliwość i wiosną taki podjazd będzie dla niej, no, i nie tylko dla niej, dla również innych potrzebujących przygotowany.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, za dzisiaj już dziękuję, ale proszę nas słuchać, bo teraz wymitujemy opowieść naszej słuchaczki, kobiety, która w niedzielę wsiadła do autobusu i przeżyła chwilę grozy. Do tej sprawy wrócimy w jutrzejszym i także myślę w poniedziałkowym wydaniu audycji Czas Reakcji. Na dzisiaj pani dziękuję, a słuchaczy proszę o uważne posłuchanie tego, co powie nasza słuchaczka.
Wracając z podróży w niedzielę o godzinie 19.30 zatrzymał się pod dworcem autobus linii 81. Wsiadłam do niego, wiedząc, że mam troszkę nawet więcej niż pół godziny czasu do odjazdu, a że aura była niesprzyjająca, więc stwierdziłam, że sobie usiądę w autobusie. Poprosił mnie do siebie pan kierowca, który kompletnie, niestety nie znał języka polskiego. Pokazał mi na karteczce, że odjeżdża o godzinie 20.12. Przytaknęłam, wiedziałam, że oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i ja sobie grzecznie, spokojnie posiedzę. Chwileczkę jeszcze odczekaliśmy, zamknął drzwi i ze mną, jedyną w środku, ruszył w niewiadomym kierunku. Jechaliśmy dobry kawałek do Mostu Długiego, gdzie ja się wystraszyłam, bo pan kierował się w stronę przejazdu na ulicę Gdańską, więc nie wiedziałam, czemu ma to służyć, co ma w planach. Gdy powiedziałam, krzyknęłam głośno, że zadzwoni na policję, pan zjechał na wysokość wysepki przy przystanku tramwajowym numer 6 i tam mnie wysadził, po czym zawrócił. To sytuacja kuriozalna, moim zdaniem, niebezpieczna. Uważam, że takie sytuacje mogły się przytrafić nie tylko mnie, ale każdej innej kobiecie.
A zgłaszała pani sprawę do Zarządu Dróg? Z
owszem,
jaką reakcją?
Owszem, bardzo miło zostałam przyjęta najpierw przez pana dyspozytora ZDITM, który potwierdził, że takich niebezpiecznych sytuacji, aczkolwiek nie wchodząc ze mną w polemikę i nie ujawniając, jakie to były sytuacje niebezpieczne, ale potwierdził, że takich sytuacji niebezpiecznych było kilka, że mają codziennie po kilkanaście interwencji i skarg mieszkańców. Ja to potwierdzam ze swojej strony, bo jestem mieszkanką gminy Kołbaskowo i także mamy bardzo dużo skarg na różnorakie zachowania, na działanie sprzętu, spóźnianie, niedojeżdżanie, brak komunikacji, automatów biletowych. Pozostaje to niestety bez jakiejkolwiek reakcji. No, liczę na to, że być może ktoś się zajmie poważniej, bo takie sytuacje mogły się przydarzyć każdej kobiecie, no, każdej osobie.
Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam oprócz zdjęcia przyklejonych do chodnika gum do rzucia, mamy także fotografię, którą nadesłał nam nasz słuchacz z ulicy Powstańców Wielkopolskich, a tymczasem na nowym budynku jest tabliczka, na której widnieje wyraźnie i dobitnie, że jest to ulica Powstańców Śląskich, ale Powstańców się zgadza. No, dalej jest już trochę gorzej. A z nami jest pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Longino, przedwczoraj przyszedł do nas 86-letni słuchacz, który u nas szuka pomocy w swojej sprawie. Wzruszył nas chociażby tym, że przyszedł to tak, ale tu w Szczecinie, ale najpierw musiał przejechać do nas 60 kilometrów z Nowogardu. Otóż ten 86-latek, jak twierdzi, padł ofiarą oszustwa. Polega ono na tym, że przedstawiciele spółki Prąd i Gaz zaproponowali mu nową umowę właśnie na dostawę tych mediów, ale on twierdzi, że kiedy podpisywał tę umowę, to mówiono mu, że to nie jest umowa, tylko ankieta. Czy pani miała już do czynienia z tą spółką?
No niestety, tak się składa, że w tej chwili to jest nasz największy problem. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 160 skarg na firmę Polski Prąd i Gaz, która w nieuczciwy sposób zawiera umowy z konsumentami, to głównie z seniorami, czyli tak jak ten pan ma 80 kilka lat, tak i my mamy tutaj konsumentów, którzy mają właśnie więcej niż 80 lat.
Jakie pani działania może podjąć?
To znaczy, my podjęliśmy już działania, bo ten proceder trwa już od kilku miesięcy. Złożyłam na dzień dzisiejszy ponad 100 tych skarg konsumentów, całych dokumentów do prokuratury naszej, jak również z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, jak również przygotowuje pozwy w sprawie konsumentów, którzy w perfidny sposób zostali oszukani, wprowadzeni w błąd. I tak jak tutaj ten właśnie słuchacz, ci moi konsumenci nie wiedzieli, że jest to nowa firma, że podpisują nową umowę. Najczęściej się mówi, że to jest tylko jakiś aneks, że to nie jest z nowej firmy, tylko z dotychczasowej, czyli z Enei. I no, takie są wymogi Unii Europejskiej. Proszę tylko tu podpisać. Wiadomo, ludzie starsi, nawet bardzo starsi, często są bardzo ufni i wierzą w to, co mówi ta osoba, wydaje im się, urzędowa. Później się okazuje, że to wszystko jest nieprawda, że zostali po prostu manipulowani w nową firmę, która przejmuje świadczenie dla nich usług. Tu chciałam właśnie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Od każdej takiej umowy można w ciągu 14 dni odstąpić. Tylko to, jak tutaj ten państwa słuchacz również zadzwonił do firmy i odstąpił telefonicznie, co jest bardzo dużym błędem. Każdorazowo odstąpienie powinno być zrobione na piśmie. Odstąpienie telefoniczne, na to nie mamy dowodów, po prostu no jest nieważne, tutaj jakby go w ogóle nie było. Czyli jeżeli się zorientujemy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, czyli wmanipulowani w nową umowę, należy jak najprędzej napisać odstąpienie od umowy. Pod umową jest wzór, tutaj też jest taki wzór formularza odstąpienia od umowy. Można zrobić to na takim wzorze lub swoimi słowami napisać, że podać swoje dane, że odstępuje od tej umowy zawartej w tym i w tym dniu i wcale nie trzeba podawać, że tak powiem, przyczyn, dlaczego.
I na zakończenie, pani Longino, tak. Na zakończenie, czy nasz słuchacz, minęły już te 2 tygodnie, jeżeli chciałby zerwać tę umowę, to 1000 złotych kary mniej więcej, bo tam na każdy miesiąc jest po ileś tam złotych kary.
17 zł, czy jest właśnie umowa jest, to znaczy szansa na słuchacz powinien w tej chwili wysłać oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych podpisanej umowy pod wpływem wprowadzenia w błąd. To jest artykuł 84 kodeksu cywilnego. Oczywiście trzeba się z tym liczyć, firma tego oświadczenia nie uwzględni, no bo zazwyczaj nie uwzględniają, ale powinien pójść do swojego rzecznika, bo pan jest akurat z Nowogardu, czyli to pod Goleniów podlega, prawda? Powinien pójść do swojego rzecznika i rzecznik powinien panu w tym pomóc. No mówię, my przygotowujemy pozwy do sądów. Już na dzień dzisiejszy mam kilkadziesiąt osób, które się kwalifikują właśnie na sprawy sądowe i no nie zostaje nam nic innego, jak po prostu tylko stoczyć ostrą walkę z tą nieuczciwą firmą. Dodam jeszcze, że Urząd Regulacji Energetyki ze swojej strony prowadzi postępowanie w kierunku cofnięcia im koncesji, ponieważ tych skarg na tą firmę właśnie konkretnie z całej Polski napływa bardzo, bardzo wiele. Urząd z kolei Ochrony Konkurencji Konsumentów już wcześniej firmę ukarał, wydał decyzję, ukarał ich karą ponad 10 milionów złotych, ale widocznie to wszystko jest mało i tak się opłaca właśnie ta nieuczciwa działalność.
Longino Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12.44. Kilka minut audycji przed nami, a przed nami przecież istotny temat CEPiK 2.0, nowy program i kłopoty z tym programem, opóźnienia w rejestracji pojazdów. Wczoraj naszym gościem był Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina. To, jak jest trudno teraz zarejestrować samochód czy dokonać innych czynności związanych z pojazdami, oddaję ten telefon.
Do tej pory Urząd Miasta Szczecin rejestrował dziennie 100 pojazdów, od wprowadzenia nowego CEPiK-u tylko 20. A w przypadku kupna pojazdu na firmę, jeśli go się nie przerejestruje, nie można go używać, żeby brać faktury kosztowe na ten pojazd do firmy. Czy w takim przypadku można wziąć z wypożyczalni, wypożyczyć samochód? na koszt Ministerstwa Cyfryzacji, które wprowadziło taki bubel na rynek. Proszę o odpowiedź na te dwa pytania.
No właśnie, dziękujemy. Do odpowiedzi na te pytania zapraszaliśmy i zapraszamy nadal. Jeszcze trwa audycja Karola Manysa, rzecznika prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. Rozmawiałem z rzecznikiem przed audycją, umawialiśmy się na 12.40, oczywiście zawsze z tą tolerancją plus minus 5 minut, ponieważ to jest audycja na żywo i nie da się tak utrafić w punkt. Mamy pana rzecznika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji. Posłuchajmy, co wczoraj na naszej antenie, panie rzeczniku, na temat właśnie problemów z CEPiK-iem mówił Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin.
To są jakby dwa systemy. CEPiK to jest taka jakby centralna baza danych podległa Ministerstwu Infrastruktury, natomiast miasta, starostwa, które rejestrują pojazdy, pracują w systemie, który się nazywa Pojazd. Jest to system, który służy do wprowadzania danych właśnie do CEPiK-u i do zamawiania dowodów rejestracyjnych wytwórni papierów wartościowych. Jest on własnością tejże właśnie wytwórni. No i o ile ten nasz system Pojazd z tym CEPiK-iem starszej wersji współpracował dobrze, już przez kilkanaście lat te oba systemy jakby się dopasowały, no to w tej chwili właśnie problem jest taki, że ten nasz system zamawiania dowodów rejestracyjnych praw jazdy i wprowadzania danych do CEPiK-u tego nie współpracuje prawidłowo z tą najnowszą wersją CEPiK-u 2.0. Wydajność tego systemu zamawiania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kiedy trzeba po kilka razy wprowadzać, a CEPiK na to odpowiada, że tego nie widać, tu jakaś błędna informacja, powtórz jeszcze raz. I często rejestracja takiego samochodu trwa poprzez wielokrotne próby i czasem się nawet mimo tych wielokrotnych prób nie udaje. Każdego dnia po przyjściu do pracy i wejściu w ten system pojawia się cała lista, jak to określają, że informatycy z Warszawy, że tak poniższe błędy zostały usunięte i jest lista kilkunastu, kilkudziesięciu takich błędów zgłoszonych przez starostwa z całej Polski. A później po już takim praktycznym uruchomieniu systemu okazuje się, że usunięcie tych błędów spowodowało inne blokady w innych miejscach.
Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji. Panie rzeczniku, mamy kilka minut rozmowy. Proszę powiedzieć, dlaczego w Państwa opinii ten system działa źle? Są błędy, są opóźnienia, są spowolnienia działania. Czasem można zarejestrować i wpisać zmienione dane do systemu, czasem nie.
Pyta pan o system, jeden z najrozleglejszych systemów, jaki działa w naszym państwie. Jest rzeczą zupełnie naturalną i nie trzeba być informatykiem, żeby o tym wiedzieć, że nie ma takiego systemu komputerowego na świecie, który po wdrożeniu w pierwszym etapie nie wymagałby tak zwanej fazy stabilizacji. W fazie stabilizacji, czyli zaraz po wdrożeniu, taki system jest bacznie obserwowany przez specjalistów i jest rzeczą zupełnie naturalną, to na co zwracał uwagę pan naczelnik, że mogą się pojawiać błędy i one oczywiście się pojawiły. Nawet źle by było, gdyby te błędy się nie pojawiły, bo to by mogło świadczyć o tym, że czegoś nie zauważamy. Natomiast co mogę powiedzieć, tych błędów jest zdecydowanie coraz mniej, ta stabilizacja ewidentnie następuje i widać to nie tylko po statystykach operacji, które są w systemie wykonywane, ale także mamy takie sygnały z kraju. No i zdecydowanie robimy wszystko, żeby ten okres stabilizacji skrócić, żeby możliwie jak najszybciej doprowadzić do takiej sytuacji, że ten system będzie działał
całkowicie bez błędu. Panie rzeczniku, a nie można zamiast tej stabilizacji na tyle przećwiczyć wszystkie wersje, warianty na sucho, żeby ten system po prostu od razu zaczął działać właściwie?
Oczywiście, że tego typu rzeczy się robi i tak też było w tym przypadku. Naturalnie, że system i poszczególne jego elementy przechodzą testy, natomiast błędów w okresie stabilizacji nie da się wyeliminować. Nie ma takiej niestety możliwości. Dotyczy to absolutnie wszystkich systemów. Chodzi bardziej o to, żeby minimalizować te błędy.
Nasi rozłoszczeni...
jak najszybciej jak najszybciej usuwać.
Nasi rozzłoszczeni słuchacze dzwonili wczoraj i pytali, kto odpowie za ten bałagan. Kto zapłaci za mandat, jeżeli się okaże właśnie, że w systemie nie ma danego dokumentu, a firma go potrzebuje, więc został wystawiony dokument, ale nie jest on w systemie, bo nie można go było wpisać.
Ja mam nadzieję, że tych rozzłoszczonych interesantów i klientów będzie jak najmniej i tak spoglądam, ponieważ mam dostępne dane dotyczące operacji, jakie są wykonywane w Szczecinie i ta liczba tych operacji zdecydowanie się zwiększa, co również świadczy o tym, że ten system działa coraz lepiej, co oczywiście nie znaczy, że nie będą się jeszcze pojawiać jakieś problemy w niektórych miejscach. My ze swojej strony i tutaj też ogromne podziękowania dla urzędników, którzy nam w tym zdecydowanie pomagają, bo przecież oni też są zainteresowani tym, żeby ta obsługa interesantów się odbywała jak najszybciej i jak najsprawniej. Więc pozostajemy z nimi w kontakcie i działamy wspólnie, żeby możliwie jak najlepiej te wszystkie operacje mogły przebiegać. Te błędy, które się pojawiały, część poprawek została wdrożona jeszcze w ubiegłym tygodniu, część poprawek została wdrożona w weekend. Praktycznie nie ma dnia, żeby jakieś poprawki, tak jak powiedział przedmówca, się nie pojawiały. Oczywiście czasami się zdarza tak, że jakaś poprawka powoduje gdzieś jakieś problemy w innym miejscu, ale właśnie po to praktycznie w reżimie 24-godzinnym w Centralnym Ośrodku Informatyki, który wdraża ten system, pracuje cały sztab ludzi, cały sztab informatyków, żeby te poprawki i te nowe wersje wdrażać na
były
tyle
lepsze.
Sprawnie,
panie rzeczniku,
żeby jak najszybciej eliminować pojawiające się błędy.
Do naszej rozmowy włączy się teraz pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów. Panie dyrektorze, proszę krótko powiedzieć, czy dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj i jak pan zareaguje na to, co mówi pan rzecznik, że to stabilizacja systemu, że to jest naturalne?
No trudno mi to ocenić, nie jestem informatykiem, ale w każdym razie potwierdzam, że rzeczywiście codziennie pojawiają się komunikaty o rozwiązanych błędach, ale również o błędach w trakcie rozwiązywania. No na przykład już tak konkretnie błąd numer 39, niemożliwość wprowadzenia adresu nabywcy przy zgłoszeniu sprzedaży w trakcie analizy, termin rozwiązania 24 listopada, czyli jutro będzie ten błąd rozwiązany. No więc no, to wszystko się dzieje, są też błędy w trakcie jakby weryfikacji, właśnie analizy, rozwiązywania, no trochę tego jest dużo, trudno jest mi ocenić, czy można było tego uniknąć. No może jak już tam szczerze rozmawiamy, zgłaszamy te różne błędy, to osoba w helpdesku ze strony firmy informatycznej, która właśnie usuwa te błędy, zatrudniona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, no na takie moje pytanie, czy można było tego uniknąć, no to powiedziano, że informatycy w CEPiK-u to tak szybko zmieniali różne dane słownikowe, że tam byśmy nie mogli nadążyć i dostosować systemu pojazd, żeby te oba systemy współpracowały bezawaryjnie.
To może być jakiś
trop. Trzeba było to uruchomić w czerwcu przyszłego roku, a nie teraz. No więc są jeżeli takie błędy chyba wieku dziecięcego. No.
Oczywiście, proszę bardzo. Na zakończenie pan rzecznik, bo już będziemy kończyli.
Jeżeli mogę się włączyć, proszę pamiętać o tym, że system CEPiK, jak powiedziałem, jest chyba najrozleglejszym systemem, jaki funkcjonuje w administracji centralnej. To jest ponad 20 milionów kierowców, ponad 40 milionów samochodów, dziesiątki interesariuszy, dziesiątki tysięcy operacji dziennie. Proszę pamiętać o tym, że pierwotne plany, które my przechodząc do Ministerstwa Cyfryzacji zastaliśmy, zakładały równoczesne wdrożenie zarówno centralnej ewidencji pojazdów, jak i centralnej ewidencji kierowców.
Czyli mogło być jeszcze trudniej. Panie rzeczniku,
i właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby to wdrożenie podzielić na pewne etapy, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia.
Panie rzeczniku, jakichkolwiek błędów. Króciutko, bo już zostało nam 10 sekund. Proszę powiedzieć, czy jest jakiś czas taki graniczny, że te błędy w ogóle przestaną występować, że ten system już będzie działał jak należy, bez żadnych spowolnień?
Wszyscy staramy się, żeby ten czas był jak najkrótszy, żeby możliwie jak najszybciej ta pełna stabilność tego systemu nastąpiła. Zależy na tym zarówno nam, jak i starostom, wydziałom komunikacji, absolutnie wszystkim. Tych z Państwa, których w jakikolwiek sposób dotknęły problemy związane z wdrożeniem tego etapu systemu CEPiK 2, chciałem gorąco przeprosić, poprosić o chwilę cierpliwości. Naprawdę będzie wiele, ale to wiele korzyści z wdrożenia tego systemu w momencie, kiedy on się ustabilizuje. Dlatego, że przecież my ten system wdrażamy nie po to, żeby utrudniać ludziom życie, tylko po to, żeby...
Kropkę. Dziękuję za rozmowę.
Łatwiej się załatwiało sprawę. Dziękuję bardzo.